Naszym gościem była minister spraw zagranicznych i eurodeputowana Anna Fotyga. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam.
Rok po wybuchu wojny, rok po napaści Rosji na Ukrainę. Czy pani zdaniem Europa wyciągnęła wnioski, odrobiła lekcje z tej agresji?
No to jest skomplikowane pytanie. Może proszę mi pozwolić skorzystać z okazji, że mam dostęp do anteny, wyrazić przede wszystkim swój żal z powodu wszystkich ofiar, współczucie dla rodzin. No i obietnicę tego, że Polska, zresztą władze polskie robią to cały czas, że Polska była, jest i będzie z Ukraińcami w tej sprawie. Gdybym miała odpowiedzieć krótko, to oczywiście w stopniu takim, jak polskie społeczeństwo, polskie władze, Europa lekcji nie odrobiła. My zresztą nie musieliśmy aż tak odrabiać tej lekcji, bo my od dawna wiemy, czym jest rosyjskie zagrożenie. Ostrzegaliśmy o tym na pewno świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Całe swoje życie dążył do wolności, wspierał wolność, Ukrainę wspierał bardzo w ich aspiracjach na rzecz budowy coraz silniejszego, suwerennego państwa. I wiedział o zagrożeniach ze strony Rosji. My jakby niejako idąc jego śladem robiliśmy to przez cały czas, ale sądzę, że Europa zrobiła bardzo wiele, uczyniła wielki jednak postęp w rozumieniu tej sytuacji. Sądzę, że my, i tu mam na myśli już znaczną część naszego regionu, nie tylko polskie elity, bardzo w tym pomogliśmy, to znaczy na różnych polach, w różnych formatach, państwa nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, państwa takie jak Polska, ale również inne naszego regionu, Rumunia, bardzo były aktywne w przekazywaniu informacji, byliśmy solidarni, dążyliśmy do tego, żeby nasza wizja bezpieczeństwa w Europie docierała do ważnych decydentów w obszarze euroatlantyckim, i tu mam na myśli zarówno Unię Europejską, jak i szerzej europejskich sojuszników NATO.
To jest też wojna kinetyczna, czyli to starcie militarne, ale też w dużej mierze jest to wojna informacyjna. Jak pani ocenia, jak duża skala jest tej dezinformacji ze strony rosyjskiej? To jest głównie internet, czy jednak te media tradycyjne też tutaj biorą w tym udział?
Myślę, wie pan, że to już jest bardzo skomplikowana machina. Chociaż od czasu, kiedy przygotowywałam swój raport w Parlamencie Europejskim, a to już jednak minęło parę lat od tamtego czasu, 2016 roku, kiedy pierwsza edycja tego raportu ujrzała światło dzienne, i po dwóch latach następne powtórzenie, czyli następstwa już decyzji podejmowanych. Myślę, że świadomość we wszystkich społeczeństwach kolektywnego Zachodu jest znacznie wyższa i dość świadomie, zarówno w układzie natowskim, jak i europejskim, państwa budują coś, co się również w tej sferze wojskowej nazywa odpornością państw i co jest bardzo szeroką dziedziną. Ono nie dotyczy wyłącznie działań w sferze internetu i przeciwdziałania dezinformacji. Zresztą to są bardzo wyrafinowane, skomplikowane metody i właściwie znane od wieków, tylko to, co się zmienia, to zapewne zmieniają się narzędzia stosowane, ale metody są podobne.
Ta wojna się wciąż toczy. Pani zdaniem ona będzie się w tej sferze militarnej, wojskowej rozlewać po regionie? Mam na myśli na przykład to, co teraz się dzieje wokół Mołdawii, Naddniestrza, gdzie są jakieś niepokojące sygnały. Też wiele osób zwraca uwagę na Gruzję. państwa bałtyckie pewnie są tu bezpieczniejsze ze względu na obecność NATO, że są członkami NATO i Unii Europejskiej, ale te państwa, które nie są w tych sojuszach, wydają się być bardziej zagrożone. Pani zdaniem to jest bardziej wojna informacyjna ze strony Moskwy, czy to jest coś, co należy realnie rozważać jako zagrożenie większym konfliktem zbrojnym?
Nie bez kozery. Osoby takie jak ja są bardzo zdecydowane. Może ja należę do osób, które po prostu mogą sobie pozwolić na to, żeby mówić nieco bardziej otwarcie o pewnych sprawach. Ja sądzę, że po prostu w tej wojnie Rosja powinna zostać zdecydowanie pokonana. To nie jest kwestia, że tylko jak się mówi, że Rosja nie może wygrać. Rosja musi zostać znacząco osłabiona. Zobaczymy, jakie będą następstwa tego. I wówczas to byłby pozytywny scenariusz dla całego regionu. Nie byłaby zagrożona Mołdawia, nie byłoby zakusów albo możliwości zakusów na suwerenność Białorusi. W tej chwili to jest de facto kraj pod okupacją, za zgodą oczywiście reżimu, od dawna tam funkcjonującego reżimu Łukaszenki, ale trzeba jasno powiedzieć, że wbrew znaczącej, w mojej ocenie, większej części społeczeństwa Białorusi. Myślę, że w przypadku Gruzji to zagrożenie istnieje, bo tam, gdzie jest taka niejasna sytuacja, na pewno tak jest w tej chwili w Gruzji, przy elitach władzy w Gruzji, które nie są jednoznaczne w swoim wyborze ścieżki euroatlantyckiej. Starają się oczywiście zachować te możliwości i zdolności, ale myślę, że nie są tak bardzo wyraziste. No, są jeszcze też kwestie, które należą do spornych Zachodem. Wśród nich sytuacja bardzo, bardzo niebezpieczna byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, ale no nie tylko to. Trzeba pamiętać też, że jest to jednak mały kraj, który przyjął ogromną liczbę migrantów rosyjskich. Ostatnie moje pobyty w Gruzji wskazują, że jednak bardzo zmienia się struktura społeczna, a to oznacza, że po prostu no, bardzo wiele rozstrzygnień za tym będzie szło. Będą szkoły, będzie język, będzie... No ale skupmy się na innych sprawach, na Ukrainie.
Chciałem dopytać właśnie, co pani miała na myśli, mówiąc, że Rosja musi zostać pokonana? Chodzi o pokonanie militarne w wojnie, czy tak, takie osłabienie, żeby ten kraj nie był w stanie funkcjonować ekonomicznie?
Chodzi o pokonanie militarne, wyraźne pokonanie militarne w wojnie, odsunięcie Rosji od wszelkich terytoriów uznanych międzynarodowo za należące do Ukrainy. Mam tu na myśli również Krym. Dlatego polskie apele o dostawy i to na czas i właściwych, jeśli chodzi o rozmiar dostaw broni pozwalającej Ukrainie się bronić. Proszę pamiętać, że tę wojnę cały świat zachodni nazywa wojną niesprowokowaną i nieusprawiedliwioną ze strony agresji, ze strony Rosji. Wojna obronna, czyli to, że Ukraina się broni, jest działaniem sprawiedliwym w myśl prawa międzynarodowego. Ona ma prawo się bronić swojego terytorium i to robi w sposób bohaterski.
Czy ta pomoc powinna być bezlimitowa, pani zdaniem, aż do zwycięstwa Ukrainy, jeżeli chodzi o wsparcie militarne, finansowe, tak, humanitarne?
Tak, dlatego, że bez tego zagrożeni są wszyscy, a zwłaszcza my.
Chciałem panią zapytać jeszcze o Białoruś, bo to stanowisko Aleksandra Łukaszenki jest takie trochę, momentami mam wrażenie, to może się mylę, takie trochę swingujące. On z jednej strony jest bardzo blisko Putina, ale z drugiej strony niektórzy obserwatorzy wskazują, że ten atak, który miał nastąpić na Ukrainę, nie nastąpił. Z drugiej strony mamy też skandaliczny wyrok na Andrzeja Poczobuta, wieloletniego pozbawienia wolności. Trochę Łukaszenka puszcza oko do obu stron, czy nie?
Wie pan, po pierwsze Łukaszenka umożliwił Federacji Rosyjskiej zaatakowanie z terytorium Białorusi przez wojska rosyjskie. Rzeczywiście nie włączyły się wojska białoruskie, ale myślę, że to nie była tylko kwestia decyzji Łukaszenki. Po prostu Białorusini, widząc co się dzieje na froncie ukraińskim, nie mieli najmniejszej ochoty walczyć z Ukraińcami, których wcale nie postrzegają jako swoich wrogów. Nie mają aspiracji imperialnych i nie widzą powodu, żeby pełnić rolę innych narodowości, które są, funkcjonują w ramach Federacji Rosyjskiej, które są wysyłane na front w tej chwili już jako żywe tarcze. Bo tak to wygląda. Rosja przegrywa kinetycznie w starciu kinetycznym i wysyła niewyszkolonych przedstawicieli innych narodowości przeważnie, bo jednak tych mobilizacji w Moskwie i w Sankt Petersburgu nie robiła, czyli swoje elity chroniła. Krótko mówiąc, ich dzieci, kuzynów, ich współpracowników, kolegów z podwórka. Więc to jest bardzo selektywna wojna i chętnie oczywiście wysłałaby Rosja również oddziały białoruskie, ale to nie tylko kwestia Łukaszenki, bo tak jak znacząca część społeczeństwa białoruskiego protestuje, to jednak sądzę, że wśród armii białoruskiej nie ma wielu chętnych do umierania na tym froncie. Rzeczywiście my się bardzo włączyliśmy od lat, zresztą, bo przecież ponad 650 dni Andrzej Poczobut spędził w więzieniu przed zesłaniem do kolonii karnej o podwyższonym rygorze. Ale proszę też pamiętać, że tam są nawet wyższe niż jego wyroki. Z różnych jakby powodów formalnych, oficjalnych, bo ludzie są wyłapywani pod każdym pretekstem, ale proszę pamiętać...
Z czystą kartką papieru na przykład.
Tak. Również takie rzeczy, ale no myślę, że najbardziej poruszające są wielkie wyroki, które już oznaczają naprawdę wrogość ze strony państwa i reżimu tych, którzy uniemożliwiali ruch wojsk rosyjskich, czyli tych, którzy prowadzili dywersję na kolei na przykład.
Pani minister, ale czy to nie jest tak, że takie wyroki zapadają, żeby być trochę kartą przetargową potem do takiego, no brzydkiego, ale handlu pewnymi zwolnieniami z takich długoletnich więzień i podobnymi działaniami?
Wie pan, ja przeżyłam już różne czasy, muszę powiedzieć, i pozostałam optymistką. I oczywiście, że tak, że tego typu krwawe reżimy mają swoje kalkulacje, a Łukaszenka jest rzeczywiście dosyć cwanym. No, nie chcę używać słowa przywódca, bo żaden z niego przywódca. No, jest
Bataszka.
Dyktator. No, po prostu dyktator. Cwanym dyktatorem. Ale nawet cwani dyktatorzy upadają prędzej czy później i nie wygrają ze społeczeństwem, które pragnie wolności. A białoruskie społeczeństwo, chociaż nie jest w tym najbardziej doświadczone, nie jest, być może nie ma jeszcze takich umiejętności, takiego wyszkolenia politycznego, ale każdy do tego dorasta. Jak chce wolności, to ją osiągnie.
Spotkałem się z taką opinią, że trochę się Łukaszenka boi takiego poboru, mobilizacji dużej, bo boi się wręczyć swojemu narodowi w dużej liczbie broń, bo nie wiadomo, jakby to się skończyło.
No, tak.
A z drugiej strony mamy przykład batalionu kalinowskiego, ochotniczego, który walczy po stronie Ukrainy przeciwko Rosji. Jak pani zareagowała, kiedy pani zobaczyła na ulicach? Podobno są takie billboardy, chociaż ja nie widziałem, widziałem je tylko w internecie, z hasłem "To nie nasza wojna". Co pani myśli o tym?
Znaczy, ja nie widziałam ich.
Ja widziałem tylko w internecie.
Sama
tak.
Też widziałam.
Podobno gdzieś były, ale ja nie spotkałam.
Też widziałam w internecie. No ja przyznam, że nie jestem najlepszym obserwatorem ulicy w Polsce, bo jednak większość swojego czasu spędzam poza granicami Polski w tej chwili. No chcę powiedzieć wszystkim. I o tym mówiłam też, jak wspominałam o naszym własnym bezpieczeństwie. Ja sądzę, że politykę Federacji Rosyjskiej również w tym ujęciu historycznym, analizuję od bardzo dawna. Rozmawiam, mam kontakty z opozycją. To zarówno tą liberalną, jak i z nieco bardziej radykalnymi członkami opozycją rosyjską mam na myśli. I wiem, że mamy do czynienia w tej chwili z wojną agresywną, zbrodniczą. Zagrożone są inne terytoria, chociażby też ze względu na to, że te kalkulacje są nieproste, że będą potrzebowali jakiegoś sukcesu, jak się nie zdarzy, na czegoś łatwego, co będzie można ludziom swoim przedstawić. Ale sądzę, że zmiany już będą nieuniknione, że to nie tylko chodzi o reżim Putina, że Rosjanie jednak będą chcieli zmian. Pytanie, jak to będzie wyglądało, czy nie będzie gorzej, jak będzie, jak to będzie trudne, ale ja nie mam wątpliwości, że każdy scenariusz będzie z naszego punktu widzenia lepszy niż tego typu reżim z takimi zakusami imperialnymi, jak to, co w tej chwili się dzieje w Moskwie.
Spotkać może też takie opinie, że być może się na Kremlu zdecydują na zmianę Putina na kogoś innego i wtedy niektórzy przewidują, że krajom zachodniej Europy będzie łatwiej nakłaniać do pokoju. Czy pani w opinii ten powinno się usiąść do stołu negocjacyjnego z Moskwą, czy ta pani opinia...
Z przemalowanym reżimem.
Z podmienionym liderem po prostu.
Nie, moim zdaniem nie, to nie daje nam gwarancji bezpieczeństwa, bo ja nie mam wątpliwości, że w części elit Zachodu jest taka wola, że może dobrze by było mieć cokolwiek, co by pozwoliło wrócić jednak do business as usual. No powiedziałabym, że Federacja Rosyjska to bardzo skomplikowana państwowość, przesiąknięta i zinfiltrowana do imentu działaniami służb specjalnych, bardzo zdemoralizowanych, nigdy nie zreformowanych. Powiedziałabym, przemalowany lider na górze to jest żadna gwarancja zmiany z naszego punktu widzenia. Oczywiście przynależność do NATO daje zupełnie inną perspektywę niż to, co ma przed sobą Gruzja czy społeczeństwo białoruskie, czy nawet w tej chwili Ukraina, chociaż z całą siłą Polska i nasi inni sojusznicy w regionie zabiegają o obecność Ukrainy w tej strefie euroatlantyckiej. To będzie z całą pewnością nas wzmacniało, zarówno wewnątrz obozu zachodniego, bo jednak myślę, że mamy podobną ocenę sytuacji bezpieczeństwa w regionie. W sumie jesteśmy sobie bardzo bliscy kulturowo. Mamy parę spraw do rozwiązania i do wyjaśnienia, mam na myśli tutaj kwestie też historyczne, ale na to przyjdzie czas.
Ta wojna skończy się w tym roku?
Nie wiem. Tego nie wiem. Myślę, że powinniśmy się nastawić na to, że pomagamy i angażujemy się tak długo, jak to będzie potrzebne, bo to jest wojna również o nasze bezpieczeństwo.
Bardzo pani dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Anna Fotyga, deputowana do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.